No nie wyleci.
Dobry wieczór. Witamy w kolejnej audycji Nocny Jaszczur. Lekkie były problemy, coś jest nie tak z tym YouTube'em. Dzisiaj ze mną ciąg Bolunga i będziemy rozmawiać o kryptozoologii. Napiszcie na czacie, czy słychać dobrze, czy jest wszystko ok. Czy dzisiaj będzie o weterynarii? Martin zadaje pytanie. Właśnie to jest najgorsze, czytać czaty na YouTube i...
Spoko jest na złoch.
Ja nie mogę wytrzymać. Napiszcie, czy wszystko jest ok, czy podkład jest ok, czy dobrze słychać, żebym się nie stresował.
No, nie chcecie stresować tutaj Bieruta.
No to na początek w sumie jest ok, dobra. Na początek w sumie powiemy, co to jest w ogóle kryptozoologia i co to są w ogóle kryptydy. Bo to jest w sumie najważniejsze. Są to gatunki, których nie ma w spisie ogólnym gatunków. No i takie, które wymarły. No i tak jak wcześniej mówił ciąg Bolunga, jak rozmawialiśmy wcześniej przed audycją, że jeszcze są skamieliny, tak?
Żywe skamieliny, czyli to zazwyczaj są ekskryptydy, to kolejne pojęcie. Właśnie kryptydy, ekskryptydy. Kryptydy to ta część tych tajemniczych zwierząt nieodkrytych, co do których nie ma wyjaśnienia, czym właściwie są. Ekskryptydy to te już przypadki wyjaśnione i bardzo często wśród nich właśnie są żywe skamieliny, czyli zwierzęta, które żyły, co do których wiemy, że żyły dawniej, w innych epokach, ale myśleliśmy, że wyginęły. Że już dawno wyginęły, powinny pozostać tylko skamielinami, ale są wśród nas, się okazuje, pojedyncze jakieś osobniki na przykład.
No to już tutaj wszyscy czekają na siupakabrę. Fani siupakabry. No siupakabra jest taką chyba najbardziej... No, czupakabra, wielka stopa i potwór z Loch Ness to są w sumie
celebryci.
Najbardziej popularne kryptydy.
Celebryci wśród kryptyd. Wchodzą na salony, wszyscy ogarniają, kto to jest.
No. Floki pisze, że czeka na kryptydę. Na kryptydę żabią. A to akurat, chociaż nie, no kryptyda żabia chyba tutaj dzisiaj się nie pojawi na tym streamie.
No jakbyśmy mieli o wszystkich gadać, to już wcześniej Bierutowi mówiłem, to by kurczę...
Do rana byśmy tu siedzieli.
Do rana, to tydzień. Rekord radia.
No jest tego trochę.
No, to jest temat obszerny, trzeba
temat
pamiętać.
Rzeka. No. No to co, no to w sumie zaczynamy od tej czupakabry chyba, nie?
No tak, tak.
No, ona w sumie pojawiła się, pierwsze doniesienia to było w Meksyku, dlatego ona dostała tą nazwę El Chupacabra. I pojawiło się, znaczy najpierw gospodarze zaczęli znajdować ciała zwierząt zmasakrowane w ciekawy sposób, bo tam członki były podcinane dość precyzyjnie, gdzieniegdzie nie było krwi, była wypita krew i tak dalej. No i powstał właśnie mit właśnie tej czupakabry. Tam gdzieś tam jakieś dzieci tam widywały ją biegającą po pustyni. I co tu jeszcze na ciekawy ma wygląd. Opowiedz o wyglądzie czupakabry, bo tam też są różne sprzeczności.
To tak, zależnie od tego, kiedy i kto zauważał, to w ogóle może zacznijmy od takiego najbardziej, tego najbardziej klejącego się opisu do tego absolutnie najmniej. To Chupacabra teoretycznie powinna mieć tak niewiele ponad metr, 1,200 m, 1,300 m, 1,2, 1,3 metra, dość nieduży zwierz. Dość szczególną cechą opisywaną było twarz, w cudzysłowie, podobna do rybiego pyska. Cienkie łapy, tylne łapy mocno umięśnione, kolce na grzbiecie, ale to, co zaczyna być dziwaczne w wyglądzie co do niektórych opisów, to na przykład w jednym z opisów jeden ze świadków opisał, że Chupacabra zdawała się fosforyzować. No i wciąż zmieniał barwę zieloną, niebieską, czerwoną, pomarańczową i tak dalej. Jeszcze inny opis sugeruje, że Chupacabra miał mieć skrzydła, którymi bardzo malutkie skrzydła, którymi bardzo, bardzo szybko przebierał, wytwarzając przeciągłe buczenie i tak dalej, więc no i tam chyba się jeszcze parę innych cech jakichś pojawiało, bo tych różnych relacji było dość sporo, no ale no musicie przyznać, że spójności tutaj za wiele nie ma.
No jeżeli chodzi o ten dźwięk tej Chupacabry, to dodam, że dźwięk jest właśnie podobny do takie właśnie buczenie, coś w stylu tak jakby rój pszczół. To jest coś takiego, jak mówiłem właśnie na audycji o objawieniach maryjnych, gdzie tam też właśnie występował taki dźwięk. W ogóle ten dźwięk powtarza się bardzo często w obserwacjach jakichś właśnie UFO i tak dalej. Właśnie ufologowie uwagę właśnie na to zwrócili. Właśnie ten charakterystyczny dźwięk, takie brzęczenie, takie buczenie, taki rój pszczół. No i co ciekawe, to właśnie ten rybi pyszczek, ona ma tam tak, ta Chupacabra ma ten pyszczek zbudowany, że wypija tą krew. Były takie też grafiki, że taką trąbkę, taki lejek zamiast pyszczka i ona wbija jak komar, taki komar, coś w tym stylu.
Co by się nie zgadzało z obserwacjami ciał, bo tam były dwa nakłucia, nie jedno, więc z tego,
no,
co pamiętam.
No właśnie dlatego no te niespójne są te opisy. No ale ciekawe, bo jednak tych zwierząt okaleczonych jest bardzo dużo.
No co ciekawe, z tego co czytam w przypadku sprawy, bo pamiętajcie, że tych spraw z Chupacabrą było troszeczkę w różnych miejscach. Wcześniej pojawiła się już w 1973, ale były potem doniesienia w 95 w Puerto Rico i tak dalej. Teraz próbuję znaleźć tutaj w tekście, mogę sobie zaznaczyć, to chyba właśnie w 95 też było, o sprawę, gdzie właśnie próbowano cokolwiek z tym zrobić, do władz się udać i tak dalej. No, nawet nagrano jakieś tam kozy czy owce. I co powiedziano mieszkańcom? No, powiedziano to, że na podstawie nagrań w ogóle bez badania ciał, że są to ofiary psów i że były w dość mocnym stanie rozkładu, co akurat nie wygląda tak na tych materiałach, które da się znaleźć, no ale okej.
Tutaj to mu napisał na czacie, że kamuflaż jak predator. Tak, właśnie też właśnie tam z jednym z tam jedno doniesienie było właśnie czytałem, że miał taki właśnie kamuflował się tak jak predator w taki sposób właśnie. Czyli to jest jakiś łowca z kosmosu na pewno. No to teraz następną kryptydą, no to chyba, no to już musi być to, co jest na planszy, czyli...
No to zaraz, jeszcze się pochylmy na chwilę nad Chupacabrą,
bo... Chyba, że wrócimy do Chupacabry, no, możemy jeszcze tam oni...
Bo coś... temat troszeczkę, bo to, wiesz, możemy tak skrótowo, ale no, mamy troszeczkę czasu, a raczej okay, nie będziemy spoko. Więcej niż tych kilku kryptyd omawiać. No bo okej, ta cała sprawa z tym całym, wiesz, bo niektórzy, którzy się interesują gdzieś tam właśnie kryptozoologią, sugerują, że gdzieś tam rząd mieszał, że nie chciał się zająć tą sprawą, a oni coś tam wiedzą. To też jest dość taki specyficzny wątek. Też kwestia tego, czym właściwie jest Chupacabra tak naprawdę, bo ja sugerowałbym, że to jest obserwacja kilku różnych zwierząt i łączenia faktów różnych ze sobą, niepowiązanych. Ja tak myślę, nie wiem jak ty, ale właściwie tak jednoznacznie się nie udało wyjaśnić, czym jest Chupacabra. Akurat znajdowane i fotografowane egzemplarze to najczęściej w ogóle nie miało nic wspólnego ze względu na to, że były to najczęściej chore, zmutowane psy, kojoty i tak dalej, nie?
Tak, właśnie widziałem też sporo zdjęć właśnie sfotografowanych takich już zdechłych zwierząt na pustyni właśnie, które wyglądały tak właśnie nienaturalnie, ale w sumie tak jakoś nie przypominały Chupacabry. No ale wszystko, co znaleźli tam, jakieś zmutowane, zdechłe na pustyni, to już było to... klasyfikowane jako Chupacabra. Ale fakt jest taki, że można w sumie kilka gatunków zwierząt klasyfikować, które mogłyby zrobić takie obrażenia. Chociaż czasami, jak oglądałem kiedyś właśnie te zwłoki okaleczone, te okaleczone bydło, to tam jakiś tam farmer w Teksasie, bo ona się też pojawiała w Teksasie, zrobił zdjęcia, no to te obrażenia były w sumie takie dość precyzyjne w niektórych miejscach. Na przykład tak jak jedna tam krowa miała odcięte na przykład przednie nogi, ale miała tak odcięte tak jakby ktoś odciął je jakimś takim, no nie wiem, jakąś taką bardzo, bardzo ostrą siekierką. Takie cięcie było równe. No i oczywiście te nakucia na przy tętnicy szyjnej. No i brak krwi całkowicie w całym ciele, nie?
Też pytanie właśnie, bo ja to się cały czas próbuję zastanowić, czym właściwie jest Chupacabra. Jest też możliwe, że częściowo była to działalność człowieka, bo te ofiary, różne ofiary Chupacabry trochę różniły się obrażeniami, bo te jedne z pierwszych, może nie pierwsze, ale te jedne z tych takich licznych właśnie w 95. ofiar nie miał żadnych odciętych kończyn, miał tylko nakłucia na karku zazwyczaj i wyssaną krew, więc no tu te relacje się dość różnią i się tak właśnie też zastanawiam, czy nie jest to też kwestia tego, że ktoś pod pretekstem, wiesz, tutaj ukrywania się za Chupacabrą nie miał jakichś takich innego celu, jakiegoś, nie wiem, rytualnego, czy coś w ten deser, nie?
No też może być coś takiego. No ale to właśnie te co region to inne były okaleczenia. Niektóre, na przykład, jak widziałem te zwłoki tych zwierząt, to niektóre miały, też były powypalane, te w niektórych miejscach tutaj, na przykład jak na wysokości brzucha, normalnie miały dziurę na wylot powypalane, tak jakby, tak jak predator strzelał tym takim działkiem, co miał tu na ramieniu, to w taki sposób były normalnie, tak jakby przestrzelone były na wylot, nie? Też to właśnie widziałem. No to było ciekawe.
Tutaj pytanie od Superbalkas. Jakiś jeden dowód konkretny na jakąkolwiek kryptydę jest? Taki typu nie do podważenia. No, mówiłem, że istnieje coś takiego jak ekskryptydy. Dzięki kryptozoologii, wiesz, gmeraniu w kryptozoo i szukaniu kryptyd, odkryto trochę gatunków oraz odkryto też, że żyją niektóre z gatunków, do których myślano, że wyginęły. Także choćby jeden z dowodów to kryptyda, ten wąż słoneczny, który złapano okaz. Także to nie jest tak, że całe kryptozoo się opiera na opowiastkach. Absolutnie nie.
No to akurat te takie jak potwór z Loch Ness, Chupacabra i tam jeszcze kilka innych kryptyd, no to są, czy na przykład Wielka Stopa, o też, no to są takie mityczne bardziej, ale jest sporo kryptyd, które odnaleziono jakiś czas temu, na przykład na Antarktydzie robili jakieś tam puścili jakiegoś tam robota pod wodą gdzieś dość głęboko, no i znaleźli tam jakieś w sumie gąbki, które się przyssały do lodu, i to były żywe stworzenia, no i to jest całkowicie nowy gatunek, także jako nowy gatunek, którego jeszcze nigdy nie było w spisie, no to się zalicza do kryptyd, także tak samo w Amazonii jest wiele gatunków jeszcze, które się zaliczają do kryptyd i nie są jeszcze w sumie sklasyfikowane w żadnym spisie gatunków.
Swoją drogą niegdyś nie dowierzano w istnienie okapi, a dzisiaj nam się to wydaje oczywiste, że takie zwierzę istnieje. A wcześniej były to opowiastki, co do których nie można było dawać wiary, także bo zwierzę w opowieściach wyglądało dość dziwacznie, jako połączenie kilku różnych zupełnie od siebie odległych zwierząt, także no to była taka troszeczkę kryptyda, także no.
Tutaj Belkas pisze, dokładnie to napisałem wcześniej, teraz czy można to podzielić na te zwierzęta i jakieś lewe projekty? No być może, że niektóre są jakimiś eksperymentami.
Żartami. Czasem po prostu ktoś próbuje pod przykrywką kryptydy zrobić coś, czy coś tak samo, jak tutaj się zastanawiałem przy Chupacabrze, czy ktoś nie chce, nie sfingował ataku Chupacabry, żeby jakieś swoje niecne rzeczy robić. No zdarzają się takie rzeczy, no i to się bardzo często mówi, że być może tak jest właśnie. To nie jest tak, że kryptozoolodzy i fani krypto mówią, że o, jak są jakiekolwiek tylko i wyłącznie poszlaki, dowody takie, które są tylko i wyłącznie relacjami i tak dalej, że to o, na pewno ta kryptyda istnieje. No nie, to jest pewnego rodzaju zagadka. Stara się w niej grzebać, ale to nie znaczy, że bez dowodów się mówi, że o, tak, na pewno istnieje, bo tak, nie?
No ludzie mają różne pomysły. Jest takie powiedzenie, że nie ma co się bać stworzeń, tylko najbardziej to trzeba bać się ludzi.
Co do jeszcze właśnie Chupacabry, to ja właśnie po tych wszystkich opowiastkach, no to ja twierdzę, że były to właśnie obserwacje różnych, naprawdę różnych zwierząt. Jeżeli chodzi o samo ofiary, to być może jakiś gatunek nietoperza wysysającego krew, bo i takie są. Część psy, część być może jeszcze coś, a więc no, a część ludzie. Na pewno za część ataków odpowiadają ludzie, a potem no, wyobraźnia zrobiła swoje i opowieści, które już się rozeszły w tamtym rejonie, to już inna rzecz, nie?
Tutaj Zenon pyta, czy pamiętacie odcinek Strefy 11, to ten niedowiary na TVN, o Chupacabrze, o żołnierzu, który umierał po dotknięciu tego czegoś. O kurde, to już, kurde, te niedowiary to już tyle lat temu było. No ale w sumie musiałbym sobie kiedyś wejść na TVN Player i sobie przypomnieć, bo tam są chyba wszystkie odcinki. Nie, no bo to było fajne. Lubiłem niedowiary. Tu Tomu pisze, że nawet kuny wysysają krew z kur. No.
No tak, tak, tak. Jeden z przykładów bodajże właśnie ataku na jakąś sarnę czy coś, ten deseń, też przypisano Chupacabrze, a to były jeszcze jakieś inne kopytne zwierzątko, które też właśnie bardzo podobne ślady zostawiało, więc dałoby się połączyć z takimi zwierzętami różne z ataków, nie? Tylko ja z tym nietoperzem ze względu na te relacje o latającym zwierzątku, także to jest jedna z opcji, nie?
Tutaj piszą, że właśnie najlepsze programy o kryptydach to na Paranormalium były. No tak, to fakt. I Ivelios karierę zaczął od kryptyd. Nie, bardziej Ivelios karierę zaczął od UFO. I jednak UFO się przewijało zawsze od samego początku. No to co? To jednak chyba Chupacabry schodzimy i przechodzimy dalej. No to osławiona Nessie.
Tutaj to było fingowania, sfingowanych rzeczy i w ogóle obserwacji różnorakich, różniących się od siebie tak diametralnie, że łomatko.
To w ogóle ciekawa jest historia tego zdjęcia, które właśnie tu jest na planszy. To zdjęcie zrobił właśnie tam jeden z rybaków, który tam Szkot, który właśnie pracował na jeziorze, bo to jest w sumie zdjęcie z początku XX wieku. I to jest właśnie historia za tym zdjęciem, bo on jak zrobił to zdjęcie, to zdjęcie się pojawiło w gazetach. No i tam wszyscy tam rybacy, wszyscy okoliczni się zaczęli śmiać z tego gościa, i tego. No i przez to rozpadło się jego małżeństwo. Żona go wyrzuciła z domu przez te zdjęcia, bo się wszyscy zaczęli nabijać. I gościu, rozpadło mu się małżeństwo. Przez głupie zdjęcie, w sumie nie wiadomo, co tam jest na tym zdjęciu. No niby to jest głowa, niby to wystaje szyja, jest głowa, ale tak naprawdę to może być wszystko.
No i pod odpowiednim kątem to nawet kłoda jakaś może być.
No też może być.
To zresztą bardzo często się mówi, że tu pewnie widzimy kłodę, która tak się po prostu ułożyła i tyle, z jakąś gałęzią wystającą, także... No, tym bardziej, że nie mamy żadnego porównania rozmiaru, nie?
Temu tutaj pisze, wy się nie znacie, jak się długo nurkuje z butlą, to się widzi różne rzeczy. Trochę szacunku.
Znaczy w ogóle w Loch Ness, z którym jest związane Nessie, bo tam ma niby żyć w Loch Ness, no to można bardzo różne rzeczy zobaczyć ze względu na to, że jest to jezioro bardzo muliste z nieprzejrzystą wodą, także no, dużo zdjęć, które były wykonane pod wodą, no można było w nich zobaczyć wszystko tak naprawdę.
Paranoidalia. Zgadza się. No, jeżeli chodzi o tą Nessie, no to oficjalny opis to jest, że to jest taki tak zwany brachiozaur wodny taki. Bo ogólnie brachiozaury jako dinozaury, no to żyły na lądzie, roślinożerne. A to jest taki brachiozaur wodny. W sumie nie znalazłem odpowiednika w dinozaurze z taką szyją i pływającego takiego.
Swoją drogą, jaki rozstrzał sugerowanych zwierząt. Najbardziej popularne teorie, próbujące wyjaśnić naturę rzekomego zwierzęcia, określają je jako rodzaj plejozaura, foki, węgorza lub jesiotra.
Plejozaur, jesiotr.
No, rozstrzał ogromny, także no, to dużo mówi co do tego, ile tak naprawdę jest dowodów na Nessie. No ale wiadomo, to najbardziej popularne, no przepraszam, nie jest tak bardzo sexy kryptyda, którą wyjaśniono. Najbardziej sexy są te kryptydy, które cały czas są tajemnicą, których cały czas nie wyjaśniono, więc Nessie jest idealną opowiastką, nad którą cały czas woal tajemnicy wisi. Także no sorry.
No tych zdjęć jest w sumie też sporo i to są różne zdjęcia, niektóre są fajne.
Fajnie
wyglądają, a niektóre po prostu wyglądają słabo.
Swoją drogą pierwsze wzmianki o jakieś stworzeniu tam żyjącym były 7. To był. Kurwa, nie umiem przeczytać tego. 700 rok naszej ery, także no, to są sweet.
No, tu jeszcze mam jedno zdjęcie. Wrzuciłem. To też zdjęcie zrobione przez rybaków. Też wygląda ciekawie. To jest jedno z takich ciekawszych. Bo tak ogólnie to za dużo tego nie ma. Jeżeli chodzi o Nessie, to akurat Nessie to tak za bardzo sławiła się tylko tym najbardziej, że jest taka tajemnicza. I że się tam pojawia czasami, że słychać jakieś dźwięki rybacy, którzy korzystają z sonarów, tam widzą na sonarze jakieś tam duże, jakiś duży okaz pływający, no ale ona w sumie jest taka nieszkodliwa, nie zabija, nie zagryza, nie wypija krwi, także...
No tak, no wydaje się, że jest mniej taka typowo dla takich clickbaitowych artykułów.
Mało inwazyjna.
Nessie to gdzieś tam stworzenie, gdzie gdzieś tam się zauważa jakiś kształt, jakiś killwater czy coś z daleka, jakiś ciemny kształt i nic poza tym. Niby się wydaje mało interesująca, no ale jednak zobacz jak długo jakiekolwiek wzmianki o tym, no bardzo, bardzo, bardzo długo. To z jakiegoś powodu jednak musi to być tak popularne przez tyle lat, nie?
No jednak urosły te legendy na jeziorze Loch Ness, urosły do takiej legendy w sumie już, można powiedzieć.
Swoją drogą, jak tutaj patrzę, we wszelkie wzmianki o właśnie Nessie dawniej, no to na przykład XIX-wieczny badacz szkockiego folkloru, George Francis Campbell, ponoć słyszał opowieści o zamieszkujących zbiornik wodnych bykach, które jakoby potrafią zmieniać swój kształt. to jest, kurczę, ciekawa rzecz, że te mity... że te mity o stworzeniach no, przybierały różne kształty, aż przybrały w końcu ten kształt obecnie nam znany. Nie?
Tutaj piszą na czacie, że bym włączył donaty. No tam niby są włączone, ale ja nie wiem. W sumie to dzisiaj pierwszy raz ustawiłem tak naprawdę i ja nie wiem, jak to się tu w tym OBS-ie robi. Proszę mi wybaczyć, ale jestem jeszcze nie potrafię takich skomplikowanych rzeczy robić, ale niby są włączone, w sensie, że powinny się wyświetlać, no ale widocznie może coś z, jak to się mówi, zjebałem. No, jeżeli coś zjebałem, no to przepraszam. Więcej się nie powtórzy, a nie chcę nic teraz grzebać, bo coś jeszcze spieprzę całkiem. Nie będę kombinował.
No cóż, no, musicie bez wyświetlania donate'ów się obyć.
No. No to co jeszcze nam możemy powiedzieć na temat Nessie? No Nessie jest taka spokojna, ona sobie tam pływa, pyszczkiem mieli te roślinki tam gdzieś tam. Taka jest spokojna w miarę.
Znaczy na pewno o tych różnych obserwacjach, bo tutaj już mówiliśmy, że często był to, są to widziane różne dziwne kształty z daleka i tak dalej, ale różnie bywało, bo ponieważ wielokrotnie powstawały różne zdjęcia, które rzekomo miały przedstawiać Nessie, oczywiście każde z nich było jakimś fałszerstwem lub zwyczajnie pokazywało jakieś obiekty, które komuś się wydawało, że jest to stworzenie, a były to jakieś inne obiekty lub zwyczajnie naturalne zjawiska. Swego czasu, tylko nie mogę teraz znaleźć w notatkach, sorry za nieprofesjonalizm, nie mogę znaleźć w notatkach, jak się człowiek nazywał. Swego czasu przejechał właśnie nad jezioro właśnie specjalnie po to, żeby zrobić zdjęcia właśnie na tym jeziorze. Właśnie stricte zdjęcia Nessie, ale no, przywiózł te zdjęcia faktycznie, ale okazało się sprytnie, po pierwsze sprytnie zrobionymi fotomontażami, podoklejał zdjęcia dinozaurów z pocztówek. agent total. No poza tym część zdjęć to były odpowiednio sprytnie zrobione zdjęcia kłód, nie? Z daleka, także ale to jednak trzeba być szpryciurem, żeby na coś takiego wpaść, nie?
No właśnie i to jest też właśnie, jak to się mówi, taka ludzka chciwość, bo z tego co wiem, to pamiątki tam sprzedają się całkiem nieźle.
O, już znalazłem. To jest Frank Thrill Searle, na początku lat 70. To wojskowym był i zrobił właśnie takie zdjęcia, no i wklejał w cudzysłowie zdjęcia dinozaurów wycięte z pocztówek. No, fałszerz nie byle jaki. Nie ma co.
No i pewnie te zdjęcia się bardzo dobrze sprzedawały, na pewno na tym zarobił sporo, bo te pamiątki tam sprzedają się właśnie w Loch Ness.
No jasne. No ale no wiesz, no, nie zrobił tego bez powodu. No. Nie wkleja się dinozaurów z pocztówek tylko po to, żeby, wiesz, dla hecy, nie? A zrobię takie rzeczy, prank, co prank. Także to. Potem we wczesnych latach, znaczy dalej we wczesnych latach 70. Powstały kolejne fotografie mające przedstawiać potwora. Wykonał je Robert Rines. No, przedstawiały jakąś podłużną, romboidalną płetwę. I tak dalej. Potem powstały kolejne zdjęcia, bodajże tego samego autorstwa, przedstawiające już ze światłem, bo wcześniejszym zarzucano zdjęciom, że były, wiesz, takie właśnie to, co mówiłem, w mętnej wodzie, niezbyt widoczne, nie wiadomo właściwie, na co się patrzy. Tam, wiesz, zrobione zdjęcie jakiegoś kształtu, ktoś tam się dopatrywał nawet głowy i tak dalej. No ale cóż, mogło być to wszystko. No ale w każdym razie zostały powtórzone te zdjęcia, a na ich fotografie, tak jak mówię, miały ukazywać głowę, szyję i górę korpusu. Zwolennicy zauważyli tam nawet kształt głowy i oczy zwierzęcia, ale później okazało się to głową gargulców, także i pniakami w wodzie. No niestety, Nessie jest pełen oszustw, także nie bardzo jest to w czymkolwiek grzebać. Ale czy żyje? Czy naprawdę żyje Nessie? Czy jest to jedna wielka mistyfikacja? Bo jednak, wiesz, w popkulturze pojawia się szeroko, jednak sprzedają się te pamiątki. Jest to absolutnie fenomenalna atrakcja turystyczna. Więc teoretycznie powinno komuś zależeć, żeby mit żył, nie?
No ogólnie to jezioro Loch Ness jest dość w sumie ciekawe, bo jest głębokie. I właśnie tak jak mówisz, zamulone. Czyli możliwe, że... Chociaż tam kiedyś też czytałem, że tam gdzieś na brzegu znaleźli jakieś... No, jak to się mówi? Jakieś ślady bytowania jakiegoś dużego zwierzęcia. No, ale to są tylko takie...
Różne rzeczy znajdowano na brzegu. Na brzegu znajdowano zwierzęta zabite jakieś. Na brzegu znajdowano jakieś tam węgorze, które miały być niby taką mistyfikacją do tego, że to są nierozwinięte wersje Nessie, że wiesz, dzieci. Znajdowano skamieliny jakieś. Potem się okazało, że skamieliny faktycznie były to bodajże skamieniałe ślady, czy już, kurczę, nie pamiętam, co to było. Zaraz bym zobaczył notatki, to pewnie bym znalazł, no, ale nie chcę teraz szukać, żeby nie było ciszy za długo, a żeby Pierre tutaj się nie musiał szyć teraz w tym czasie. No, w każdym razie znaleziono jakieś skamieniałości, które należały faktycznie do plejozaura, ale okazało się, że pochodziły ze stanowiska znajdującego się bodajże 40 km od jeziora. Tak? Także tyle w temacie.
No. To zawsze w krzakach coś tam znajdą i później przypiszą to legendzie. Jak to się mówi? No to co? To następną chyba...
A, już wiem. Była to skamielina czterech kręgów szyjnych plejozaura. Także... No, a 50 km na południowy wschód od jeziora znajdowało się stanowisko, z którego pochodziły te kręgi szyjne. Jeden z badaczy zauważył, że ta skamielina nie pasuje do otoczenia, w którym jest znaleziona, że na pewno nie pochodzi stamtąd. No i doszli do tego, że właśnie była to skamielina pochodząca z zupełnie innego stanowiska archeologicznego, także tyle się zrobi, żeby ludzie uwierzyli w Nessie. A czy tam cokolwiek żyje? Raczej wątpię. To ile przez ile lat i jak dużo różnych badań było wykonywanych, a pamiętajmy, jest to owszem, dość spory zbiornik wodny, ale wcale nie aż taki głęboki i raczej podłużny niż szeroki, więc tam ciężko by było, żeby cokolwiek się schowało, nie? Mm-hmm. Nawet w tej mulistej wodzie to absolutnie spokojnie mamy sonary i tak dalej, spokojnie możemy zrobić sobie skan całego jeziora i tak nic nie znaleziono. No. Niestety.
Tutaj to mu pisze, że może Nessie jest reptylem. To może być.
Potem wychodzi na brzeg i żyje wśród nas.
Wyjątkowo duży reptyl z długą szyją.
I tam mi to.
No to co, to chyba przechodzimy do następnego.
Pamiętajcie, jak chcecie być sławni i chcecie znaleźć jakąś kryptydę, to róbcie zdjęcie i wklejajcie dinozaury z pocztówki.
No.
To są wnioski z Nessie. No, co następne z celebrytów naszych tutaj, bo potem możemy się być nieważnymi, ale celebryci naprzód.
No to co, jedziemy tą bestię z żewodą?
Nie połam sobie języka. Bestia z żewodą.
Żewodą.
Bodajże. Cokolwiek. Nie umiemy po francusku, wybaczcie. No tak, bestia z żewodą. Dzisiaj to się nazywa... I nie umiem tego przeczytać, sorry, nie będę sobie teraz łamał języka, nie sprawdzał w tłumaczu Google, bo to wygooglować, jak teraz nazywa się żywydum. W latach 1764 do 1767 zauważono ataki właśnie w mojej prowincji, w górach, i tego też wam nie przeczytam, please nie proście. Tak w każdym razie w południowo-środkowej Francji. Najpierw pierwszymi z ataków została zaatakowana kobieta przez dużego wilkopodobnego stwora.
No to w sumie przez 3 czy 4 lata biegała po tej Francji i zabijała dzieci. Kobiety najczęściej, bo tam mężczyzn, to z tego co tam patrzałem, to najwięcej było kobiet ofiarami, no i dzieci.
No ale to zwykle tak bywa, bo to są najprostsze ofiary, no jednak, no. Jednak kiedy dzikie zwierzę, nawet silne, raczej stara się najsłabsze ogniwa atakować. Kilkoro ludzi strzelało do jakiejś bestii. Trafiło nawet kilkukrotnie, ale wydawało się nie odnieść obrażeń. No generalnie mieli nie lada niefajne potyczki ze zwierzęciem. Różnych ofiar, no jednak nie mówimy tutaj już o ofiarach w bydle, tylko zwierzętach. Nie wyglądało też od początku to jak jakieś żerowanie mordercy, tylko właśnie jak ataki dzikiego zwierzęcia, też zresztą zauważano co jakiś czas zwierzęta, które opisywano bardzo często jako wilko właśnie podobne, wilkopodobna istota o wydłużonym pysku. Różnie co do kwestii sierści opisywano. Te opisy się różnią zależnie od czasu i miejsca, ale opisywano jako bardzo duże. Nawet w jednym miejscu widziałem opis, że ktoś porównywał, że wygląda to jak wilk wielkości krowy. Także takie były opisy.
No to już likotropia jakaś, to już taki musiał być. Coś w stylu wilkołaka. Tutaj to mu pisze, czy będzie dzisiaj o bestii z Wadowic. Nie będzie nic o bestii z Wadowic. Dzisiaj Karola zostawimy w spokoju. No i wracając do tej bestii. Jeżeli chodzi o obrażenia, jakie miały ofiary, no to były takie właśnie typowo ataku zwierzęcia, czyli poszarpane, pogryzione. Nie tak jak w przypadku czupakabry, tam nie było żadnego wypicia krwi, czy jakichś tam precyzyjnych jakichś cięć czy jakichś innych obrażeń bardziej precyzyjnych. Wszystko było takie typowo zwierzęce, tak jak atakują w sumie, no tak jak atakują psy, albo też tam też jak dzisiaj tam zerkłem wcześniej, to też była taka mała taka teoria, że to też mógł być jakiś dziki kot. Jakaś puma czy coś w tym stylu. No bo tak jak to były takie czasy, że ludzie sobie robili prywatne hodowle. Takie prywatne zoo sobie robili bogatsi ludzie. Mieli kontakty z afrykańskimi handlarzami i kupywali na czarnym rynku różne zwierzęta egzotyczne, dzikie. No i wiadomo, jeżeli ktoś tam nie zadbał o dostateczne zabezpieczenia, czyli jakieś tam mocniejsze klatki, no to coś, co niecoś tam mogło uciec. Także mógł jakiś kot też się tam gdzieś tam zawieruszyć w krzakach.
No, teorie były różne, no ale trzeba też zaznaczyć tutaj, że te ataki, to nie było tak, że codziennie był jakiś atak, czasami niektóre ataki potrafiły się znikać na kolejne 2 miesiące. Także no, ludność żyła w strachu w każdym razie, no nigdy nie wiadomo było, kiedy kolejny raz zaatakuje. No, też wiadomo było, że nie było to jakieś, wiesz, nie było to żerowanie jakiejś większego stada czy coś. Raczej były ataki pojedynczego, znaczy raczej, no, były ataki pojedynczego osobnika, też generalnie rzecz biorąc, no, teren był dość mocno ograniczony, to nie było jakiś bardzo duży teren. No i generalnie to jak wyglądały tam okolice, to były gęsto zalesione, górzyste, wiele tam było wąwozów. O, ciekawe.
Czyli
tutaj jeszcze
taki teren właśnie dla typowo dla albo dla wilka, albo dla jakiegoś kota.
No generalnie ten teren był też dość usiany różnymi szybami i tak dalej, czyli no generalnie dogodne warunki do tego, żeby bestia się gdzieś pokryła, nie? Żeby jakieś właśnie niebezpieczne zwierzę się ukryło i nie można było go znaleźć, bo pamiętajmy, że przy takich okolicznościach, kiedy faktycznie jakieś zwierzę tam żeruje i wiesz, czyha na zdrowie i życie ludzi, no to jasne, że się stara zapodować na to zwierzę. Nie można było go dorwać przez naprawdę długi czas. Także no, 3 lata to sporo, kiedy sobie tak bezkarnie żeruje jakiś zwierzak i ciężko cokolwiek tutaj z nim zrobić, nie? No jednak no, opisy były dość takie specyficzne, chociaż nie zawsze zgodne. Na przykład część opisów mówi o zwierzęciu nieco mniejszym niż te inne opisy, chociaż te konkretne były naprawdę bardzo spójne co do tego, jak wyglądało, ale wskazują też na coś w rodzaju guzików na brzuchu, więc tutaj wyszła sugestia, że za część ataków przynajmniej mógł odpowiadać człowiek lub ludzie przebrani za zwierzę. Tym bardziej, że w jednym ataku, kiedy udało się uderzyć zwierzę, które skoczyło na jednego z mieszkańców tam jakiegoś gospodarstwa bodajże, to zwierzę uciekło na 2 nogach, także no no myślę, że nie ma za dużo wątpliwości, nie?
Takie żartowni się poprzebierali się za wilki.
No to nie wiadomo, czy wilki, czy nie wilki, dlatego no, po tych teorii to było bardzo długo, długo były różne teorie. Po pierwsze, że był to jakiś lew, czy puma właśnie, jak mówisz. Były sugestie, że był to wilk, ale dużo osób no, dość powątpiewało, mówiąc, że no, wilki nie atakują samotnie raczej. Musiałby być to naprawdę jakiś zbzikowany, dziwaczny wilk. Poza tym no, nie wszystko tam pasowało. Niektórzy sugerowali, że to po prostu jakieś mieszanka, jakiś mieszaniec, jakiś pies wytresowany, duży pies wytresowany do tego, żeby właśnie coś takiego robić. Nie wiem w jakim celu, ale okej. A jeszcze inne teorie mówią o hienie. Hienie pasiastej bodajże, czy jak ona się tam nazywa. Trafiłem w jednym tekście na wzmiankę o tym, że jakiś badacz właśnie badając szczątki, które znaleziono w Muzeum Naturalnym w Paryżu, czy jak ono się tam nazywa, nieważne, nie chce mi się szukać, to właśnie zbadał i stwierdził, że to hiena, ale czy to na pewno szczątki. Po pierwsze, czy jeżeli to prawda, to czy to na pewno te konkretne szczątki, bo to różnie bywało z tymi rzeczami po latach znalezionymi. A po drugie, czy na pewno to się zdarzyło, w sensie to badanie, bo znalazłem to właściwie tylko w jednym źródle. Przed audycją jeszcze nie zdążyłem znaleźć innej wzmianki o tym, więc nie mam pojęcia, czy to w ogóle prawda. No ale tak po kolei, żeby było, bo tutaj już mówię o szczątkach, faktycznie udało się w końcu ustrzelić stworzenie. Właściwie to są wzmianki o dwóch ustrzeleniach stworzenia, bo ponieważ najpierw ustrzelono naprawdę dużego wilka. Czekaj, zaraz znajdę dokładnie dane, chyba że ty masz gdzieś.
Nie, no ja tylko mam takie... Już ci mówię. Chociaż może być tam coś. Wielkie łowy na wilkołaka. Trudno się dziwić, że w takich warunkach mitologizować. Tutaj to jeszcze nie od zera do bohatera. Aha, jest. Na scenę wkroczył Jean Chastel, był postacią niezbyt lubianą przez miejscową ludność, zajmował się głównie kusownictwem, przez co nieraz wpadał w ręce wymiaru sprawiedliwości. Jednak jego znajomość z wysoko postawionymi mieszkańcami, na przykład z markizem d'Apcher, pozwalały mu uniknąć poważniejszych kłopotów z prawem. Jego synowie Pierre i Antoine podczas jednego z polowań na bestie narazili życie dwóch osób. Owi szlachcice wytropili potwora, lecz kiedy ustawiali się do strzału na skraju urwiska, bracia Chastel popchnęli ich w przepaść. Poszkodowani spadli do znajdującego się kilka metrów niżej wąskiego wąwozu. Sprawcy niegodziwego czynu zostali natychmiast złapani i aresztowani. Gdy przebywali w więzieniu, nie zanotowano ani jednego ataku. Za niedoszymi zabójcami wstawił się wspomniany markiz d'Apcher, więc po niedługim czasie wyszli na wolność, a napaści rozpoczęły się na nowo. Czyli może być, że byli to po prostu ludzie, którzy...
No to też może być. Swoją drogą, no to akurat nie o to mi chodziło.
No ja wiem, że...
Wcześniej była wzmianka, że w 1765 roku król Ludwik XV wysłał doświadczonego łowcę wilków do Żywodon, aby ten zabił bestię i faktycznie zanim Denavel, czy jak tak się czyta, sorry, naprawdę przy tym francuskie nazwy to jest zawsze utrapienie, zanim wytropił stwora, jeden z mieszkańców tam zobaczył zwierzę niedaleko swojego domu, strzeliło w bestię dwukrotnie, nadal nie udało jej się zabić, ale później faktycznie zabito wilka, który długi na 6 stóp. A jeżeli nie wiecie, ile to jest, to jest 1,8 metra. Zwierzę można było oglądać w do początku XX wieku w Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu. Także, tylko że ataki niestety się znowu potem wznowiły i faktycznie potem wchodzi na scenę Jean Chastel, który właśnie rozpoczął poszukiwanie.
No i tu jest jeszcze napisane, że bestia padła martwa, jej ciało kazano zabalsamować i wozić po okolicznych miejscowościach, a Jean Chastel stał się bohaterem, który uwolnił miejscową ludność od strachu. No. A tak jeszcze wspomnijmy o tym, że jest film francuski, którego producentem jest Luc Besson, Braterstwo Wilków, właśnie na podstawie tej historii.
I tam właśnie sugeruje się to rozwiązanie tej teorii, że było to w ogóle to jest mieszanka kilku różnych teorii na temat właśnie bestii z żywdą, bo tam jest to jakieś dzikie zwierzę, tak naprawdę nie dostajemy odpowiedzi konkretnie, jakie zwierzę. Wygląda trochę jak jakiś wielki kot, ale troszeczkę ma cech hieny, ciężko tam stwierdzić. W każdym razie było to zwierzę w przebraniu jeszcze dodatkowo, żeby groźniej wyglądało, to troszeczkę inaczej, obco. I było to po prostu wytresowane dzikie zwierzę. No. Także no, dostajemy tam taką troszeczkę teorię na ten temat, taki miks różnych teorii, ale faktycznie mających swoje źródło w tych takich realnych teoriach i realnych poszlakach na temat bestii.
A tu jest takie też napisane, że na przykład zastanawia także dziwne zachowanie bestii przy Chastelach. Zamiast atakować, przypatrywała się im, a nawet miała machać ogonem. Zupełnie jakby ich rozpoznawała. Powstało nawet wytłumaczenie dla faktu, iż wiele prób zabicia potwora kończyło się na jego ucieczce do lasu. Zwierzę miało mieć na sobie specjalny pancerz z twardej skóry, chroniący je przed kulami. Prawda, jak zawsze, okazuje się więc mniej sensacyjna od fantastycznych.
No, swoją drogą, tam z tego, co czytałem, że Chastelowie byli znani z tego, że zajmowali się tresurą psów. Także stąd pojawiła się też taka teoria, że właśnie to byli oni odpowiedzialni za to. I cali na biało weszli i uratowali sytuację.
No. W sumie tu jest bardzo dużo na temat tej bestii. Tak jakby tak wszystko przefiltrować, to jeszcze by znalazło się parę ciekawych rzeczy, ale no to...
No pewnie parę szczególików, parę teorii jeszcze dodatkowych i tak dalej. No, na pewno jest to obszerny temat, ale myślę, że ciekawy. I myślę, że jeden z tych właśnie nie do końca wyjaśnionych sytuacji, a jednak mających bardzo dużo różnych poszlak i mniejszych lub większych dowodów na to, czym właściwie to było. Nie? Czym popularne kryptydy nie zawsze mogą się pochwalić, jak wspomniane już Nessie chociażby, nie? Czy Chupacabra?
No, Nessie jest bardziej legendarna. Chupacabra, no też Wielka Stopa, to bardziej takie legendarne. Jednak ta bestia była bardziej znana we Francji tylko.
No, ale dzięki Braterstwu Wilków, no jednak gdzieś tam ta sława we Francji się trochę rozprzestrzeniła na resztę świata. No. A też nie każdy skumał, że chodzi to o kryptydę. Także no, mówimy teraz, że tak, w tym filmie chodzi właśnie o to.
No chociaż ten w filmie, no to wyglądał fajnie. Fakt faktem, jeszcze wtedy nie było takich, bo to w sumie nie było jeszcze takich efektów specjalnych, ale wyglądał całkiem nie najgorzej jak na europejski film. No w sumie Luc Besson, jeżeli chodzi o o filmy, no to jako producent to całkiem nie najgorsze te filmy z tego studia Europa Corp.
Także... No to co? Bigfoot i jego kuzyn Yeti?
No, Bigfoot i jego kuzyn Yeti. Ale na minutkę zniknę.
Okej. To ja może zacznę. Mam nadzieję, że na minutkę, nie mam aż tyle, nie jestem aż tak bardzo przygotowany. No dobra, no co chodzi z samym Bigfootem? W ogóle pierwsze wzmianki o Bigfoocie pochodzą od Indian, którzy nazywają Bigfoota Sasquatchem, który był opisywany jako, nie pamiętam dokładnie, tutaj gdzieś mam w notatkach na pewno, sorry z tym przygotowaniem, naprawdę, staram się. W każdym razie miałoby być to stworzenie, które podkradało Indianom pożywienie. Opowieści o bodajże wielkiej właśnie małpie, nie wiem, czy to akurat w tym czasie były tak właśnie ukształtowane w tą stronę, w której są teraz, jako właśnie taka chodząca na dwóch nogach wielka małpa. W każdym razie, no, Sasquatch ma swoje korzenie w opowieściach Indian. I to o właśnie dużo o Sasquatchu wiemy stamtąd. Zaraz tutaj spokojnie się Bierut pojawi i skończy się moje nerwowe gadanie i szycie. No powiedziałem tylko tyle, że pierwsze wzmianki o Sasquatchu i w ogóle nazwanie go Sasquatchem pochodzi od Indian. Indianie mówi o właśnie stworzeniu, które podkradało im jedzenie.
No,
w ogóle
tak.
Jedno z plemion wybrało wielką stopę jako zwierzę totemiczne nawet wręcz, także...
No właśnie... No, też tak w sumie pojawiło się dość, bo to jeszcze był chyba XIX wiek, jak pojawiło się pierwsze doniesienia.
Tak.
Także pojawiło się dość wcześnie.
Początek XIX wieku w górach skalistych zauważono ślady wielkiej stopy odbite na śniegu.
No i to właśnie była ta duża małpia stopa. Tam były długie pazury. Też jest teoria, że są długie palce z pazurami, że służą do chwytania się gałęzi, że chodzi też po drzewach. Jest też teoria. No ale tak najbardziej to jest, że to jest wielka małpa, która chodzi na dwóch nogach, nie, że... Znaczy właśnie to tylko taka wzmianka była, że ona chodzi po drzewach. A tak najwięcej to doniesień jest, że ludzie widzieli ją ogólnie chodzącą, biegającą po śniegu.
Panie Bosak, wielka czarna małpa to zwrot bardzo niefortunny. Jezu. Tomu stat. No w każdym razie, no, nie bez powodu mówiłem, wielka stopa, najczęstszymi dowodami właściwie, znaczy w cudzysłowie dowodami na istnienie gdzieś tam wielkiej stopy, to były ślady wielkich stóp. Jak ten właśnie pierwszy ślad z XIX wieku. Znaczy, czy taki?
No, to napisali,
każdy znaleziony ślad był w ogóle zupełnie inny. Także...
Tu napisali, że kaseta z podkładem się skończyła. No tak, zapomniałem włączyć zapętlenia. byłem tak zestresowany, że zapomniałem włączyć zapętlenia. No zdarza się. Ale już jest ten. No, ale jeszcze ogólnie to są odmiany w wielkiej stopy, no bo jest wielka stopa, jest Yeti, taki bardziej zimowy, taka bardziej zimowa wersja eksponatu.
No, z innej części świata w ogóle. Jest chiński dziki człowiek z Hubei, także no, trochę tego jest.
Sasquatch.
No, takich typowo przypominających Bigfoota jest troszeczkę, ale homonidów, czyli tych wszystkich człowiekokształtnych, jest w ogóle jeszcze więcej, także lista jest długa.
No. No i w sumie Bigfoot ma też trochę na swoim koncie ofiar, no bo jest tam jednak sporo zwłok znalezionych czy tam w lesie, czy tam gdzieś, jeżeli chodzi o wersję tą śniegową też. No oczywiście, no już nie będę nawiązywał do tego, do tej przełęczy Diatłowa, no ale też była teoria, że był to Yeti. No, ma trochę ofiar na koncie.
Jedną z relacji o Bigfoocie przedstawił Albert Ostman, drwal z Port Langley, w 1924 roku. Twierdzi on, że przez tydzień był więźniem całej rodziny małpoludów, już nawet nie jednego Bigfoota, tylko całej rodziny, wyobraźcie sobie. Miało to się wydarzyć 60 km od Vancouver w Kanadzie, gdzie poszukiwał zaginionej kompalni ze swoim przewodnikiem Indianinem. Także no, dość ciekawie. Nie wiem, jak to się tutaj skończyło, ale Ostman twierdzi, że po przebudzeniu rano Ostman zauważył, że jego rzeczy były porozrzucane, a niektórych przedmiotów brakowało. Wizyty tajemniczego gościa powtarzały się co noc. W końcu złodziej ośmielił się na tyle, że pewnej nocy podniósł śpiącego drwala i zaczął nieść. Także no... Na grubo, nie?
No. No to fakt, że wielka stopa... Wielka stopa. To znaczy też było takich dużo mistyfikacji związanych z wielką stopą. Było też, były takie, że na przykład jak turyści też byli okradani w lesie. No nie tyle, że zabijani, ale najczęściej okradani i też robiono takie właśnie pranki a la wielka stopa. Też sporo właśnie ostatnio czytałem doniesień było, że wielka stopa kradnie te telefony komórkowe i wartościowe rzeczy. No także zawsze można użyć legendę do swoich potrzeb.
Wrona pisze, mimo wszystko brak dowodów stawia kryptozoologię ufolutków i świętego Mikołaja na równi. Nie wiem, co na to powiedzieć.
Nie no, kryptozoologia to jest oficjalna nauka, przecież jest przecież tytuł naukowy. Krypto, można napisać doktorat z kryptozoologii, także. A znaczy na temat ufolutków to chyba nie bardzo.
Trzeba podzielić kryptozoologię na kryptozoologię, którą zajmują się zoolodzy, czyli badają na podstawie mitów, wierzeń oraz różnych różnego folkloru i tak dalej, czy te dane wierzenia nie mają nutki prawdy, bo zoolodzy, to po niektórzy też się tym zajmują, moi drodzy, czyli właściwie prowadzą badania kryptozoologiczne, a czym innym są kryptozoolodzy tacy wiesz, którzy nazywają się kryptozoologami, a są jakimiś tam osobami, które działają mniej więcej tak jak ufolodzy, także no nie łączmy tego.
Tak, tym bardziej, że po prostu my akurat skupiliśmy się na takich najbardziej popularnych i takich mitycznych stworzeniach.
No, jak mówiłem, te najbardziej popularne niestety są bez wyjaśnień, z dowodami poszlakowymi. Tak. No, ale jednak no, mówiliśmy o bestii, żeby dążyć, co do których dowodów było masę, tylko że nie było dowodów na to, czy to na pewno jest... znaczy, było wiadomo, że jest to jakieś stworzenie najpewniej nam znane. To był zupełnie inny przypadek. Był to przypadek nie jakiejś, nie wiadomo jak dziwacznej, mitycznej istoty, tylko istoty, która mogła istnieć jak najbardziej. Nie było nic dziwnego w jej istnieniu, tylko nie było wiadomo do końca, co to jest. Nie? I tyle. Więc i takie przykłady są w kryptozoologii i wśród kryptyd. Także...
No... Także no w sumie jakbyśmy tak chcieli rozmawiać na temat takich kryptyd takich nieznanych, na które są dowody, no to tak jak mówiliśmy na samym początku, że tu musielibyśmy siedzieć, nie wiem, bić jakiś rekord.
Tym bardziej, że w tego typu tematach, tych kryptydach, co do których jest naprawdę bardzo dużo dowodów i bardzo dużo takich niuansów jakichś i tak dalej, to jeszcze jest więcej materiału do przygotowania się. Można to kiedyś powtórzyć i zrobić faktycznie o tego typu kryptydach, bardzo chętnie, tylko że to wtedy trzeba by było naprawdę dużo przygotowania. Także no...
No bo jednak tych gatunków jest sporo. Praktycznie z każdego gatunku można znaleźć kryptydy, także tego jest naprawdę sporo.
No.
Czy to są węże, czy to są gady, czy to są ptaki, czy jakieś inne stworzonka. Wśród owadów jest bardzo dużo. A co jest jeszcze ciekawe, że jest jeszcze kryptobotanika.
Tak.
Związana z roślinami. Tam też są bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe rzeczy, także.
No
że to
i
jest
też nie ma.
Wszystko.
Też no to już kolejny raz mówię, bo to cały czas się takie właśnie komentarze. Wiesz, no ja nie jestem osobą, która lubi szurać, ale kryptozoologię lubię, bo tam dużo takich właśnie jest niuansów co do tego, co do takich istot, które faktycznie mogą istnieć, bo no, wielokrotnie już kryptozoologia udowodniała, że jednak nie wiemy wszystkiego o świecie i jednak znajdujemy gatunki dość specyficzne, co do których nie wiedzieliśmy, że żyją. Pamiętajmy, że cały czas znajdujemy coraz to kolejne gatunki, nawet w przypadku dużych małp, bo jeden z rodzajów szympansa odnaleźliśmy dopiero w 2004 roku, mimo że były to duże małpy, co do których myślano wcześniej, że był to albo rodzaj goryla, albo mieszanka goryla i szympansa, zapomniałem jak on się tam nazywał, nieważne, także jak najbardziej nawet duże zwierzęta potrafimy nadal znajdować, więc jak najbardziej jest sens kryptozoologii i tego, że no, szuka się w miejscach, w których zazwyczaj nauka nie szuka, no ale jest to też jakaś metoda, nie?
No tym bardziej jakby przeleciałby jak to się mówi no dżunglę amazońską, no to tam by znalazł, bo tam jest sporo takich rejonów, gdzie ludzie się nie zapuszczają, no to na pewno by tam znalazł jakieś gatunki, które są, nie są jeszcze nie figurują jeszcze w spisie. Także na pewno
też dużo gatunków różnych nowych znajduje się właśnie w Hubei, w Chinach. Także to też jest właśnie co najmniej kilka kryptyd stamtąd pochodzi, część ekskryptyd, także no, jest to też rejon, w którym warto szukać. Nie?
Witamy na antenie, dołączyli do nas Maharadżins, Maharadża i Emarcins.
Dobry wieczór, z tej strony Maharadża.
A z tej strony Emarcins.
Witam serdecznie. Możecie iść sobie iść, tak, tutaj będzie dalszy ciekawy ciąg audycji, ale widzę, jednak postanowiliście zostać. Padło przed chwilą takie stwierdzenie Bieruta, że przeleciałby całą dżunglę amazońską, a dlaczego nie ograniczy się do jednej kobiety? To jest pytanie tak na szybko.
A ja z kolei, jeśli mógłbym się tutaj na chwilę w ten udzielić, no to chciałbym się spytać, skoro dzisiaj o kryptowalutach, to czy będzie o Bitcoinie i o ETF-ie na Ethereum?
No, odpowiadając na pytanie Maharadży, no przelecieć całą dżunglę, no tam w sumie, no przeleciałby dżunglę, ale...
Tak... Nawet... Nawet drzewa?
Wszystko, byleby na drzewo nie uciekało. A o tych kryptowalutach, no to... no akurat zwierzętami nie da rady płacić. Nie sądzę, że...
No, a... Nie, myślę, że w gadżetach z Nessie się da.
A no, w gadżetach tak. No jak zrobisz te pocztówki z dinozaurami, powycinasz te pocztówki z dinozaurów, staniesz tam pod jeziorem, to coś może parę złotych by się znalazło.
Rozumiem, rozumiem. A ciasteczkowy potwór był dzisiaj omawiany?
Nie, jeszcze nie, doszliśmy.
No właśnie, oprócz ciastoczkowego potwora całkowicie został pominięty wątek kryptydy, która w Polsce występuje. Jest to stworzenie opisywane jako bardzo bojące się wody i takie, dla którego kontakt z mydłem jest śmiertelny. Łacińska nazwa tego stworzenia to Homo non erectus, co w tłumaczeniu wolnym znaczy człowiek, któremu nigdy nie staje. Najczęściej skupia się w dużych miastach, blokowiskach. No i ten wątek Homo non erectusa został całkowicie pominięty. Podobnie jak mapa porządzona przez obywateli, mieszkańców Polski z miejscami, gdzie najczęściej kryptydy można spotkać, lokalizację kryptyd można znaleźć na stronie gdziestoją.pl. Jest to strona bardzo często aktualizowana. Nie ma tam zbyt wielu zdjęć niestety, ale są opinie świadków, którzy spotkali te kryptydy.
A gdzie najczęściej występuje ta kryptyda? W jakim rejonie?
No to już możemy sprawdzić sobie na roxa.pl, prawda?
O, nie znałem tej strony. To, czy to jest jakiś odłam paranormalium?
Tak. To znaczy w pewnym radiu na E słyszałem, że często korzystają z tego jako źródła informacji.
Mhm. Są zdjęcia?
Niestety nie.
Szkoda, szkoda. Ja chciałem też opowiedzieć o swoim osobistym kontakcie z kryptydą. Mianowicie około 10, nawet 12 lat temu udałem się na wyjazd do miejscowości leśnej, otoczonej lasami w województwie łódzkim. I pewnego ranka obudziłem się, a obok leżała kryptyda. Jej cechy szczególne to duży zes i duże piersi. Po paru dniach okazało się, że ma na imię Małgorzata. Przepraszam, oczywiście nie ta Małgorzata od domu, bo ona nie ma zesa.
Tak,
chyba nie ma, tak? To tak zakładam, że nie ma.
A tą historię, którą opowiadał Maharadża, możecie znać, wy sobie wygooglać, jak wpiszecie w internecie, sobie wygooglać pod hasłem potwór z Amstetten, i Maharadża został opisany w tej historii jako Józef Frizl.
Oddajemy głos prowadzącym chyba, którzy dosyć nieśmiało podchodzą do momentów, w których dzwonią do nich znani, bardziej doświadczeni nadający.
A właśnie, a czy słyszeliście o Lagunie, o tej nowej kryptydzie z Krakowa?
Podobno widziało ją 13 osób.
Tyle... Jedna ją zjadła.
Nawet była audycja chyba poświęcona tej Lagunie tydzień czy dwa tygodnie temu.
O, to nawet nie wiedziałem. No ale skoro nie było o Lagunie i nie o ciasteczkowym potworze, to z pewnością audycja jeszcze się rozkręci, więc może o tym usłyszymy.
Laguna? Jakoś mi nic się nie obiło o uszy w sumie.
A warto poczytać. To taki rogalik, co... W zasadzie krosant, który był na drzewie.
I jeszcze tu takie pytanie do jednego z prowadzących. Czy czujesz oddech organizacji walczących z Holokaustem Kurczaków?
Nie, jeszcze nie. W sumie ja czuję się bezkarny, bo mam na to oficjalną licencję, także...
Czy Polska to takie Chile dla nazistów?
No niestety tak, czuję się bezkarnie i robię to codziennie w tysiącach sztuk, także...
No także... dobrze, Marcinie, powiedz mi, czy chciałbyś zadać jakieś niewygodne pytanie Bosakowi?
Tak, ale...
To wal.
Merytorycznie chciałem tutaj nawiązać, bo ja tak sobie czytałem całkiem niedawno, wyobraźcie sobie, że natrafiłem na kryptydy, które zostały potwierdzone, i taką jedną z kryptyd jest Kraken, który tak uznawany był za potwora, który właśnie tam budził się raz na ileś tam chyba na 100 lat i mógł, w sensie i zatapiał statki, takie różne rzeczy, i został uznany za potwora tam w dawnych czasach, a okazało się, że potwierdzony został jak się go zbadało, i aktualnie jest to po prostu kałamarnica olbrzymia. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej sprawie.
Kraken. Tak, mam w akwarium tu w domu kilka krakenów. Karmię je łodziami podwodnymi, także chyba to z mojej strony wszystko. Jest już godzina 20:26, czas na reklamy. Dziękuję bardzo. Tak, proszę.
Bo ja jeszcze chciałem jedną rzecz poruszyć, ale jak rozumiem,
że jesteś... A nie, przepraszam, mów, przepraszam, bo mówiłeś tak nieśmiało jak tu chłopaki.
Rozumiem, że jesteś w piżamie, więc po prostu chcesz już iść spać, bo jutro musisz wstać do kościoła. Nie.
W kościele byłem ostatnio 7 lat temu.
Pokutę naznaczoną wtedy... odprawiłeś?
Proszę, to była msza za umycie się Tama, bo wtedy właśnie ostatni raz się umył.
A czy jak byłeś u spowiedzi?
A, to byłem, ale to już są takie, wiadomo, intymne fakty. Wyjdzie, z czego się głównie spowiadałem.
Samogwałt, to wszyscy mówią, co tam jeszcze?
No tak, to wszystko, a czy samogwałt nie jest teraz domyślnie wpisany w formułę spowiedzi?
To mi się wydaje, że... Nie wiem, wiesz, dawno nie byłem u spowiedzi, ale jak byłem, to z reguły to było to była rzecz, od której zaczynałem. Kończyłem.
O, dobrze, to była religijna, kościelna część naszej audycji. Nie lubię kopiować formatów z innych audycji, ale porozmawiajmy może o PiSie.
O mnie, porozmawiajmy o mnie.
Dobrze, powiedz, mało donate'ów, czy kończymy audycję?
Ja bym unikał tego tematu, bo to potem...
A na co obecnie zbierasz?
Na rower.
Dwukołowy?
Tandem. Ale dwukołowy.
A na ile osób ten tandem?
4.
Ale będą
tylko 2 siodełka.
No dobrze, tu widzę, słupki oglądalności spadają. Ja tylko chciałem podziękować Tomiemu za reklamę. 50 groszy jak co miesiąc wyślę mu kiedyś tam.
Dobra, ja też się żegnam i pozdrawiam. Cześć.
Tak, ja też się żegnam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Amen.
Fajne z was, chłopaki. Trzymajcie się. Bye, bye. Pozdrawiam wszystkich fanów.
No, dziękuję.
Ale nam rozwalili tutaj.
Często mi się to zdarza.
Nie wiem czemu, nie? Że powinno się jakąś chorobę radiowca. Złapałem Emacha Radins. To jakoś tak by było. Co do kałamarnicy olbrzymiej, jak się ustosunkuje, i to łączenie ją z krakenem, to trochę mi się bardzo się wydaje takie naciągane, ze względu na to, że średnica największego znanego okazu miała 18 metrów długości ciała. Znaczy, no, średnica oczu miała 37 cm, długość ciała miała 18 metrów, a statki są o wiele większe. A krakeny były rysowane jako właściwie wielkości statków, a nawet większe, także wątpliwe.
No, Maharadża karmi krakeny, ma tam w tym, no, koło swojego pałacu ma tam w tym. Ma oczko wodne i tam trzyma krakeny i karmi je łodziami podwodnymi. Oj Boże. A tak jak było wspomniane o krakenie, to przypomniała mi się jeszcze jedna kryptyda. Megalodon. Ten olbrzymi taki rekin z czasów dinozaurowych. No, na początku XX wieku znaleźli ząb i tam go datowali, że w sumie był taki, jakby to powiedzieć, świeży. No ale był nieporównywalnie większy do innych gatunków rekinów, czy tam tych żarłaczy, nie żarłaczy, tych wszystkich. To był niesamowicie nieporównywalnie większy. No i stwierdzono, że należy do megalodona. No ale to oczywiście jest tylko stwierdzenie. No ale te rekiny były olbrzymie.
No tak, tak. No, ale tutaj się, no jak naciągane? Naciągane znaczy najprawdopodobniej fakt była opowieść o krakenie. Znaczy sugeruje się, że była to po prostu styczność z kałamarnicą olbrzymią, ale no były bardzo wyolbrzymione te rozmiary. Także...
No nawet był...
Oczywiście zdarzają się jakieś większe okazy, ale no to nie mówimy o jakimś jednym okazie, tylko jakiejś większej ilości ataków. Także no wątpliwe, że akurat było ileś tam aż tak olbrzymich kałamarnic. No, wbrew nazwie nie są aż tak olbrzymie. Jednak 18 metrów, 62 metry długości statku.
No to raczej nawet by go nie pyrgła za bardzo.
Także no dlatego uważam, że jest to podejrzane. Bo to wystarczy znać wymiary statków. Czy okrętów. No to...
Na pewno łodzi podwodnej nie zje.
No, a nam rozwalili, bo było o Bigfoocie. A teraz kałamarnicy na wieprzanie. Ale spoko. No.
witamy na antenie Grzesia Bukowskiego.
Cześć, właśnie jak się dołączyłem, miałem zapytać o rekiny ludojady czy szczęki, film jeden z najlepszych, jaki powstał, o braciach starszych w wierze, czy był inspirowany jakąś taką opowiastką czy legendą o rekinie ludojadu, czy nie?
Nie.
Czy macie jakieś zapiski na ten temat?
Jest absolutnie wymyślone, ale prawdopodobnie, bo wygląda bardzo, bardzo podobnie sytuacja, prawdopodobnie był inspirowany innymi przypadkami zwierząt psychopatów. Choćby lwów psychopatów, które upodobały sobie jedzenie ludzi. Ale przypadków rekinów takich stricte, że się uparł i po prostu było tych ataków jakoś tak drastycznie dużo, to z tego co mi wiadomo nie było.
Aha, no spoko, no to po prostu licencja poetyka, tak? To nie jest oparte na jakimś misie tylko. No,
znaczy częściowo tak. Jest oparte, bo jednak inspiruje się atakami innych zwierząt, raczej lądowych. Gdzie, bo wśród ssaków jednak się częściej psychopaci zdarzają, no. Trochę, myślę, bardziej rozwinięte mózgi.
Tak, a woda jeszcze jest taka tajemnicza, bo nie widać, więc łatwo to robić, legendę do tego trochę.
No, bardziej chodziło tutaj właśnie o takie typowo budowanie narracji lepsze, chociaż tak. No, film o dwóch lwach psychopatach też powstał, także.
No ale tam zdarzało się, że żarłacze białe atakowały ludzi. No tylko, że nie aż na taką skalę, jak było to przedstawione w filmie. Nie?
Nie aż tak rozmyślnie i nie aż na taką skalę. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że rekiny nie są jakieś mega, mega inteligentne i rozwinięte. Także no, dlatego bardzo wątpliwe jest powstanie takich stricte, bo tutaj mamy do czynienia w przypadku szczęk do czynienia z takim totalnym psychopatą i o to chodziło właśnie. I jasne, wśród ssaków faktycznie zdarzają się psychopaci, faktycznie zdarzają się mordercy wręcz, zwierzęta mordercy, psychopaci, którzy nie tyle dla jedzenia, co dla jakiejś zabawy wręcz zabijają, czy to ludzi, czy to inne zwierzęta, ale wśród rekinów wydaje się to trochę wątpliwe. Nie wiem, czy są na tyle rozwinięte, żeby faktycznie psychopatia się u nich rozwinęła.
No, wspominaliście coś o karakanie? Było, tak? Czy ten potwór z Żoliborza słynny, który karmi się nienawiścią i dzieleniem ludzi, to chyba było.
Był.
No to więcej potworów nie znam. Taki hybryd, takich niemiłych. To przełączam się na odsłuch i słucham dalej.
Dzięki.
Spoko.
Hej.
Spoko. Dzięki, spoko, na razie.
No to jak to z tym Bigfootem? Bo były nawet nagrania różne, bardziej lub mniej wiarygodne. Wskazuje się na jedno nagranie, w którym widać istotę, która przechodzi przez otwarty teren, idzie w stronę lasu i odwraca się niejako praktycznie całym ciałem, idąc nadal w stronę kamerzysty. I ktoś tam niby uznał, że to, w jaki sposób się porusza to stworzenie, no to sugeruje autentyczność ze względu na to, że nie poruszałby się tak człowiek przebrany za małpę. Ale czy na pewno? No to jest pytanie.
No, w sumie to jest ciekawe, bo chyba, że teraz to są takie kostiumy, że można sprawiać wrażenie naturalności poruszania się.
Znaczy, wiesz co, no, jeżeli ktoś się zna na czy to kwestiach efektów specjalnych, czy nie pamiętam, w którym to roku było, a prawdopodobnie zaraz to wygrzebię i znajdę, Ale no generalnie rzecz biorąc już dawno potrafimy i filmowcy potrafią robić takie stroje, które potrafią mechanicznie nawet zasymulować ruchy mięśni i tak dalej. Ale pytanie, czy ktoś by wydawał tyle na mistyfikację? No, pytanie dość zasadne. Z drugiej strony opinie tych specjalistów, niejako tutaj jest podawany antropolog jakiś, czy na pewno są słuszne? Bo znowuż nie zgadza się tutaj kwestia tego, że w rejonie, w którym faktycznie Bigfoota zauważano, raczej i w ogóle w Ameryce raczej nie ma przesłanek ku temu, że żył tam jakiś naczelny. Także, że mógłby żyć tutaj jakiś tego typu zwierz. Duża małpa człowiekokształtna, prawdopodobnie blisko spokrewniona z człowiekiem. No, raczej przesłanki antropologiczne tutaj nie wskazują na to.
No, tym bardziej, że musiałoby to być wyjątkowo inteligentne stworzenie. No i wielkie, bo tam on w sumie gdzieś około 3 metrów, nie? Niby według doniesień takich standardowych. No to tak 2,5 metra to minimum, nie? Miały wielkie stopy.
No, także... no, a zupełnie, czy raczej troszeczkę inną historią jest Yeti.
A no Yeti to już całkowicie jest inna historia.
Mimo że stawiany jako prawdopodobnie spokrewniony z Bigfootem, jakkolwiek by nie mówić o czymś, co nie udowodniono zarówno jednej, jak i drugiej istoty, nie udowodniono istnienia tak stricte, że i mówimy tutaj o jakimś pokrewieństwie, ale no cóż.
No, ogólnie też Yeti występowały w tym. Jak to się mówi? W mitologii chińskiej bardzo. Jako ludzie, obrońcy gór, tych miast, które były w górach.
No, za to w tybetańskich klasztorach przechowywane są tak zwane skalpy Yeti.
A no, też no.
Czego też. Większość okazało się fragmentami futer niedźwiedzi lub małp, jednak niektórych nie udało się jednoznacznie przypisać do żadnych znanych gatunków, więc może.
No może gdzieś tam być jakiś taki małpiszon większy. Akurat tam w tych górach to też tak jest sporo takich niezbadanych miejsc. Nie do końca zbadanych, no może coś tam gdzieś by się znalazło.
Po raz pierwszy Yeti zwrócił swoją uwagę w 1989. Angielski pułkownik podczas misji na północy Indii zobaczył na śniegu kilka stworów olbrzymich na nich stopach w wysokości około 5 metrów. To robi wrażenie. Tubylcy zapytani o to stworzenie określili je nazwą Yeti. No i tak nazywamy dotychczas. Miała być to istota, no już akurat wbrew temu, co tutaj było z opowieści pułkownika, istotą od 1,5 do 2 metrów, mającą, a nie 5 metrów. No 5 metrów brzmi przesadnie.
Nie no, 5 metrów to już trochę przesada, tak. Według... To znaczy, no nie jakoś zawsze, wiesz, szacowali na podstawie tego no, odbicia tego odbicia stopy, nie? No to na podstawie buta go klasyfikowali. No to wychodziło tak 2,5 metra. 2,70. Max 2,80. Na 5 metrów to już jest troszeczkę przesada.
No, prawdopodobnie nawet będąc tak potężnym zwierzęciem, nie mógłby się poruszać tak, jak się sugeruje, czyli na dwóch nogach. No, nie byłoby na to szans.
Asprol wysłał mi tutaj coś takiego jak Alma. Almas, Aumas, Aumasti, Albast, Albasti. Zwierzę rzekomo zamieszkujące tereny Mongolii i Syberii. Choć niektóre relacje pochodzą nawet z Kaukazu. Obiekt badań kryptozoologów zaliczany do kryptyd lądowych. Mongolski odpowiednik Yeti. W ludowych opowieściach Alma to dziki człowiek. No też może być, że... że jakąś małpę znaleźli.
No. Jezu, i tutaj znowu wściekłe ataki na czacie. Eurimon nie wie, gdzie trafił.
No bo on dopiero przyszedł niedawno, oczywiście.
Jak Yeti, nie ma ich.
Co, szukał nie krawca. Takiego jak Yeti. Szukał nie krawca, ma. Nie znalazł krawca i nie słuchał, co mówiliśmy wcześniej, że omawiamy tak. W tym momencie mityczne stworzenia.
No to trzeba pamiętać, to jest nocny jaszczur. No, w nocnym jaszczurze nie ma co się tutaj spodziewać jakichś niezbitych faktów. To zresztą tutaj też nie przedstawiamy jako niezbite dowody, tylko jakieś takie sugestie, poszlaki i tak dalej, i różne opowieści. O to w tym chodzi. No. Ludzie, spokojnie.
Tu pisze, że jakieś babcie powiedziały, że na kanapkach widziały Marię.
A było.
No było. I buzie w tym tęczu widziały też.
Było Jezusa w sikach. Znaczy w plamie na ścianie. Także różne rzeczy, panie. Ale dzisiaj mówimy o stworzeniach.
To nawet stworzeniach. Pies miał na żopie Jezusa też.
Generalnie, żeby znowuż mamy tą samą historię, czyli że zazwyczaj tak samo jak Bigfoot, Yeti, dowody w cudzysłowie na Yeti są w postaci śladów oczywiście i jakichś takich naocznych relacji osób, które ponoć widziały Małpiszona, człowiekokształtnego, poruszającego się na dwóch nogach.
No, mamy buta. To jest najważniejsze.
Niekiedy mowa jest o zbliżonej do ludzkiej budowie twarzy i łap. Być może właśnie wtedy mamy do czynienia, być może zawsze, ale być może tym bardziej wtedy mamy do czynienia z po prostu z osobami przybierającymi się i korzystającymi z tego, że opowieści żywe są w tym miejscu. Jasne. No, według innych relacji są to istoty podobne do wielkich małp. Co do koloru sierści, no to różnią się, czasem mówi się, i to najczęściej jest właśnie w animacjach później powtarzane o sierści białej, ale niekiedy też się mówi o rudej sierści, o takiej rudobrązowej sierści, więc no różnią się te relacje też, no to różnie bywa.
No, co tu jeszcze możemy opowiedzieć w sumie o wielkiej stopie? No wielka stopa, no to jest właśnie taka, no co, już więcej nie ma co powiedzieć o wielkiej stopie. No o czym jeszcze możemy opowiedzieć? Jakiejś hybrydzie takiej bardziej popularnej.
No, znaczy, jest... ja chciałbym jeszcze do Yeti, bo jak tutaj już mówiliśmy o różnych sposobach wyjaśnień różnych kryptyd,
powiedzieć o Yeti, pewnie.
To można, znaczy niektórzy uważają, że Yeti można utożsamić z różnymi gatunkami zwierząt, jak to bardzo często bywa w przypadku kryptyd. Można je na przykład utożsamić z niedźwiedziami tybetańskimi, rzadkimi niedźwiedziami żyjącymi w tamtych okolicach. Czasem są opisywane, są opisy w relacjach tak zwanych małych Yeti, gdzie tutaj możemy je utożsamić chociażby z gibbonami. Jak tak się utożsamia przynajmniej, ale być może też z innymi gatunkami, jakiś małp, być może żyją tam jakieś podobne, generalnie jasno, o jakiejś jasnej sierści, jak tutaj dotychczas te zwierzęta. Także myślę, że to wyjaśnienie o niedźwiedziu tybetańskim, to bardziej, że niedźwiedzie bardzo często potrafią przechadzać się dłuższy czas nawet na dwóch nogach, to jest całkiem nie do wyjaśnienia. Ktoś gdzieś tam potrafił, wiesz, w takich niesprzyjających warunkach pogodowych, w których bardzo często obserwowano Yeti, dopisać małpę po prostu. No.
A jeszcze przypomniało mi się, znalazłem jeszcze taką wersję Yeti, taką kanadyjską, która była zarejestrowana w lasach kanadyjskich, to się nazywa Wendigo.
Tak. To z opowieści Indian, jako właściwie jest to opisywane troszeczkę jako taka postać demoniczna, jako, czekaj, przypomnij mi, to był człowiekokształtny łoś? Coś w ten deseń, z tego co pamiętam.
Tak, to mówiono, że to łoś, że to łoś, małpa. Też takie w sumie opisy rozbieżne były na temat tego stworzenia. Także to jest jakaś taka wyjątkowa hybryda. No, łoś, małpa, nie wiem. Nie wiem, z czym to jeszcze można pomieszać. Ale no, też jest ciekawe. No i też sporo ofiar było, nie? Na koncie Wendigo.
No, generalnie rzecz biorąc, no ponoć spotkanie się z Wendigo właśnie mogło samą osobę, która spotkała, zamienić w Wendigo. Jaki opis, że a wtedy należy w specjalnie trzęsącym się namiocie pozbawić ich magicznych mocy, a następnie zabić. Jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu, znaczy tak się sugeruje, że opowieści o Wendigo jest rodzajem jakiejś realnej kulturowo uwarunkowanej psychozy. Także choroby psychicznej, tak właściwie. Zresztą mówi się o psychozie Wendigo.
No, tym bardziej, że ci Indianie lubili sobie tam coś przypalić zawsze w tym namiocie.
No, oni tam dużo mają tych istot, no, jak mówimy o Sasquatchu właśnie, a tutaj Wendigo, to tam dużo, dużo jeszcze innych się pojawiało wśród faktycznie Indian opowieści o takich istotach, także no.
No.
No dobrze. Tak. Czyli Yeti niedźwiedź, prawdopodobnie. Chociaż kryptozoolog Bernard, nie umiem przeczytać jego nazwiska, Heuvelmans czy jakoś tak, niech będzie Heuvelmans, uważał Yeti za zażyjący gatunek wielkich małp, czy kształtnych z rodzaju Gigantophihecus, czy jakoś tak. Znanych z wykopalisk z Azji, ale no, sugerowano, że małpy tego rodzaju były za duże, żeby poruszać się na dwóch nogach, więc raczej odrzuca się tą teorię.
No. Jeszcze tutaj patrzę, co można byłoby tu. No z tych takich najbardziej już takich znanych, to to już nie ma nic, nie ma już takich legendarnych. My, reszta to już są takie mniej znane ogólnie. Ale niektóre są ciekawe. Na przykład tu tak sobie zerkłem i jest coś takiego jak szczur olbrzymi. Tylko że akurat.
No tak nie... jest.
No jest szczur olbrzymi.
Z latających jest chociażby diabeł z New Jersey. Czyli
tak,
gdzie
tak.
Nie tylko.
Otman,
nie tylko
z... ćma. Tylko że teraz. Tak. No to jest już osobna. Tutaj narosło to wiele legend na temat człowieka ćmy, Mothmana. Sporo było ofiar też. No to już jest ten materiał na inną audycję. Tu jest tego sporo.
Ale to jak ci pisałem wcześniej, warto też wspomnieć o przypadku, który no, też pokazuje, jak wyglądają niektóre, bo wiesz, to co tutaj przeszliśmy przez historyczny przykład bestii z Givaudą, czyli takiej kryptydy niejako, która prawdopodobnie była jakimś albo dzikim stworzeniem, albo właśnie wytresowanymi psami. Przeszliśmy przez przykłady istot, o których nie bardzo są jakiekolwiek dowody i są faktycznie takimi mitycznymi stworzeniami, które są celebrytami wśród kryptyd, czyli właśnie Chupacabra, Nessie, Bigfoot, Yeti. Czyli taka bardzo, bardzo znana czwórka. Ale są jeszcze takie opowiastki, w których jest ziarnko prawdy, na które dowody są, w których jest ziarnko prawdy, ale nie jest to do końca to, co myślimy, że jest. Chodzi o na przykład takie przykłady jak Jackalope, czy jak to się czyta, czyli mityczne zwierzę północnoamerykańskiego folkloru, opisywane jako zając z rogami. Antylopy, widło, rogiej. Zając z rogami, moi państwo.
Zając z rogami.
A co jak wam powiem, że są dowody na istnienie zająca z rogami i złapano nawet egzemplarze zająców z rogami. Co wtedy?
To akurat nie jest trudne, bo zającowa go zdradziła i już ma rogi, nie?
Jezu. Maharadzin ci się, kurwa, udzielił. O Jezu. Nie, ale serio. Przykład Jackalope jest dość specyficzny. Nie jest to taka stricte... Znaczy obecnie, nie można tylko nazwać taką stricte tajemnicą i jakąś wielką kryptydą, bo jednak zostało wyjaśnione to, ale jednak no, było to swego czasu bardzo popularne, pojawiały się właśnie takie, to akurat spreparowane, ale jednak takie właśnie wieszane na ścianę głowy właśnie jackalopów. I właśnie przyprawiało się rogi takiemu zającowi. Także dużo, dużo wcześniej już się pojawiały jakieś ryciny właśnie z zającami, z rogami i ta historia jackalopów jest o wiele dłuższa. I faktycznie okazało się, że coś takiego w naturze istnieje. I teraz pytanie, jakim cudem? To jest... Nie wiem, czy czytałeś.
No właśnie nie, akurat o tym nie. No to ciekawe.
A widzisz. No Jackalope jest właśnie takim bardzo, bardzo ciekawym przykładem ze względu na to, co było się łatwo domyślić, oczywiście. Ale no trzeba pamiętać, że tak jak mówiłem, historia Jackalope'ów to właściwie zaczyna się w XIII wieku już, więc no bardzo, bardzo długo opowieść o rogatych zającach pojawiały się właśnie i w XV wieku już później i chyba nawet w XVII wieku rysunki właśnie zające z rogami. Te rogi wyglądały różnie, czasem bardziej jak właśnie takie typowo jak jakiś kopytnych. Czasem wyglądały jak takie grube konary, jakieś takie drzewne, takie dziwaczne, troszeczkę grube. Wiesz, te zające były tak ładnie rysowane, a te rogi były jakieś takie dziwne, bardziej jak takie właśnie takie narośla, nie? I tutaj właśnie jest słowo klucz, narośla, bo całą tajemnicą za zającami jest zwyczajnie choroba. Choroba, przez którą zającom, zresztą nie tylko zającom, bo z tego co wiem, dotykała ta choroba też innych zwierząt, ale no, z tego się prawdopodobnie cały mit wziął, że zającom wyrastają wtedy przy tej chorobie takie jakieś narośla, które wyglądają jak właśnie rogi. Tylko bardzo często one tak bardzo nieregularnie wyrastają i ten zając ma rogi zarówno na czole, jak i gdzieś, kurczę, z boku pyska, pod okiem i tak dalej, więc no musi to wyglądać z daleka naprawdę dziwnie, przerażająco i faktycznie można uwierzyć, że jest to jakaś nowa istota, nie?
No. Kurde, ale to nie wychwyciłem tego zająca z rogami. To ciekawe.
To nawet wyślę na Discorda. Dla tych, którzy korzystają z Discorda, to wyślę obrazek na to chwilkę. Bo widok jest naprawdę, naprawdę ciekawy. Czasem wygląda to faktycznie jak rogi. Czasem niekoniecznie.
Wow.
Także dla każdego, kto nie widzi teraz tego, co widzimy, chyba że Bierut wrzuci no, na wizję, no to właśnie jest co.
No, zrobiłbym to, ale nie chcę. Jeszcze tak nie znam OBS-a, nie chcę spieprzyć nic. No. A tak w ogóle to jeszcze na zakończenie możemy możemy wspomnieć o w sumie najważniejszej kryptydzie takiej naszej polskiej. W sumie ja wpadłem na to w sumie gdzieś parę minut temu mi się dopiero zapaliło w głowie. No przecież mamy naszego bazyliszka, nie? Klasycznego. No to jakby nie patrzeć, też jest kryptyda. Legendarna, bądź nielegendarna, ale jest kryptyda, nie?
No jest wymieniana na liście faktycznie na stronach wśród polskich kryptyd, to jasne. No chociaż tych kryptyd polskich się pojawiło troszeczkę więcej. To nie jest tak, że Polska nie ma swoich. Polska taka niefajna i nie ma. Także jak najbardziej były jakieś doniesienia o obcych czarnych psach. Polsy nawidziły swego czasu stworzenia, które opisywano właśnie jako obce czarne psy. Były to zwierzęta no, wielkości koli. Posiadały długą, mgliście czarną sierść i miały ponoć czerwone lub zielone oczy. Ale czy jest to aż tak bardzo ciekawe? Obce czarne psy. Nie bardzo też znalazłem, co właściwie takiego robiły, że się na wzmiankę, że na wzmiankę zasłużyły, no ale to coś takiego jest, nie?
Nie mogę wkleić, nie ten. Próbuję wkleić tutaj na czata, ale nie mogę.
Swoją drogą, są też opisy tak zwanych polskich czupakabr. Ale akurat o tym za bardzo nie czytałem, a teraz nie chcę na szybko, ale faktycznie warto się zainteresować, że były opisy stworzeń, które właśnie też jakieś ataków dokonywały. Zwierzęta wykrwawiały się przez okrągłe otwory o średnicy około 2 cm, które znajdowały się pod dolną szczęką. Także zagadkowym jest również fakt, że ciałkus prawie dobę od śmierci nie ogarnęło jeszcze stężenie pośmiertne. Czyli no jakieś tam przykłady właśnie takich ataków jakichś dziwacznych stworzeń lub stworzenia się faktycznie zdarzały, i to w 1998 roku na terenie Polski faktycznie.
Co tu jeszcze możemy? No w sumie
znaczy no jak coś to zawsze można powtórzyć, ale jeśli chcecie faktycznie, to był raczej wstęp do kryptozoologii, bardzo, bardzo, bardzo wstępny, że tak powiem. Ale jeżeli chciałbyś powtórzyć taką audycję, to trzeba by było się naprawdę przygotować.
No, trzeba byłoby się przygotować ogólnie i...
Bo inne kryptydy to już jest... wszystkie inne kryptydy poza tymi najbardziej popularnymi to jest troszeczkę więcej szperania i o wiele więcej do powiedzenia tak naprawdę. To, no i to na pewno wyszłaby dłuższa audycja, ale bardziej konsystentna na pewno.
Tak, i nie są to mityczne zwierzęta przede wszystkim. Są dowody na istnienie, są zdjęcia. Także można by było kiedyś coś takiego zrobić jeszcze.
No, ale co wtedy nie zapowiadać wcześniej, tylko najpierw się przygotować, a potem zapowiedzieć.
Tak,
to naprawdę materiału jest naprawdę dużo.
No, bo dzisiaj to była taka...
Wprowadzenie.
Wprowadzenie i mityczna strona kryptozoologii.
No, ale też troszeczkę właśnie takiego, jak to czasem w kryptydach, jak to po jackalopie, jak to czasem w kryptydach wygląda, że czasem po prostu są to choroby. Jak to w przypadku tych fotografii czupakabry było z łysymi, półłysymi, chorymi kojotami, psami i tak dalej, nie?
No niestety czasami te mutacje, aberracje zniekształcają zwierzęta i...
No i potem są brane za podpory.
Są właśnie takie akcje tego typu, że Yeti atakuje.
No
a
właśnie,
może Kraken zjada łodzie podwodne u Maharadży w basenie.
O Jezu.
No.
A Maharadzin tam, kurczę, rozwalił środek. Ale trochę mniej, może tak nie szarżujcie z tym trollowaniem, co? Nie aż tak. Może trochę mniej.
Oni się nie mogą powstrzymać.
Jak to tak? No dobra, no to będziemy się... I tak wyszło dłużej niż myślałem, że wyjdzie. No, chociaż trochę mało osób dzwoniło, czyli właściwie Grzesiek oraz Emma Haradzin z Team, także no cóż.
No bo akurat nikt, dużo ludzi się wstydzi też, nie, żeby opowiedzieć jakąś historię, że widział tam na przykład w ogródku jakiegoś...
No ale to jest mięso właśnie, że ktoś widział faktycznie No tym bardziej bym się spodziewał dzisiaj, że ktoś ze Stanów zadzwoni. Jak tam w Stanach, to tam mnóstwo tych kryptyd jest. To naprawdę nie, no, nie powiedzieliśmy.
Się, Tomu się wstydzi na przykład opowiedzieć, co tam widzi w lesie wieczorami. Mieszka koło lasu. No,
te wszystkie diabły z New Jersey, te wielkie ptaki porywające tam różne zwierzęta i tak dalej. No tego jest masę i jeżeli no, mamy tutaj ludzi, którzy mieszkają w Stanach, no nie wierzę, że nie spotkali się z taką dziwną historią albo chociaż nie zetknęli się z kimś, kto był świadkiem, a to by było super. I mam nadzieję, że jeżeli zdarzy się kolejna taka audycja i faktycznie opowiemy o tych kryptydach ze Stanów, stricte o tych, o których jest troszeczkę więcej przesłanek lub nawet dowodów, to może się tym razem ktoś odezwie.
No. Może to Misiu zadzwoni, nie będzie się wstydził. Będzie poważniejsza audycja, to
poważniejsza audycja. No dzisiaj było troszeczkę śmieszków, to tak. No, sorry. No, dinozaury wycinane z pocztówek. No, jak tutaj w ogóle zachować powagę? No, o tyle. Jak ktoś chce dalej pogadać, ewentualnie to jest Discord. Na Discordzie też wstawiałem zdjęcia jackalopów, jakby ktoś chciał zobaczyć.
Dodatkowo jeszcze dzisiaj, jak ktoś chce zostać, to po audycji Krawiec robi after. Napisał tutaj.
O! Że, no.
Także jakieś luźne gadki się szykują jeszcze dzisiaj. No to my dziękujemy bardzo, że byliście wszyscy.
Dziękuję.
Za słuchanie i tobie dzięki ciągu, że my pomogłeś dzisiaj.
Spoko, starałem się.
No, także dziękujemy i do usłyszenia wszystkim.
Hej, 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 hej.